Wojciech Smyciński, witam Państwa. Dziś będziemy mówili o utraconym dziedzictwie, a właściwie o wystawie, która zaczyna się już dziś w Muzeum II Wojny Światowej. Moi goście, Bartłomiej Garba i Marek Zambrzycki. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To w takim razie chcę Was spytać, dziedzictwo utracone, czyli straty Polski w II wojnie światowej, rozumiane zarówno od dziedzictwa kulturowego po straty ludzkie, czy też może odwrotnie?
Nasza wystawa opowiada w głównej mierze o dziedzictwie utraconym, tym osadzonym w kulturze. To jest też nasz główny cel. A to dlatego, że obok, tuż obok sali wystaw czasowych mamy wystawę, która opowiada o człowieku, o cywilach i o tych stratach, które poniosło społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej, więc tym razem chcieliśmy oddać głos zabytkom i stratom, które wydarzyły nam się w czasie tego konfliktu.
Gdy mówimy o II wojnie światowej w Polsce, to mówimy zarówno o tych doświadczeniach, które mamy z 1939 rokiem, czyli tym, co było szokujące i dramatyczne już w tych wydarzeniach, czyli na przykład bombardowanie Warszawy, co wydawało się grozą i groźbą, która mogła spotkać to miasto, ale wiele osób uważało, że jeszcze wciąż jest to niemożliwe, że cywilizowane społeczeństwa nie robią takich rzeczy.
Ja powiem tak, że chyba najbardziej dramatyczny dla Warszawy był 25 września, ten słynny nalot, kiedy to miasto naprawdę mocno ucierpiało i podczas całego oblężenia. Natomiast to, co pan mówi, to na pewno tak. Ludzie nie spodziewali się tak naprawdę, co ich czeka i jak będzie przebiegała ta okupacja, jak ona będzie wielopłaszczyznowa od pauperyzacji społeczeństwa poprzez eksploatację gospodarczą i kulturową, o której też chcemy opowiedzieć na tej wystawie.
Bartek wspomina o niszczeniu, aczkolwiek na naszej wystawie oprócz niszczenia skupiamy się także, czy raczej możemy powiedzieć, przekraczamy to niszczenie i w naszej narracji też poruszamy wątek ratowania, czyli chociażby losy takich postaci jak profesor Estreicher, profesor Lorenz, profesor Gębarowicz, ksiądz Litke, więc jest to jakby pójście krok dalej.
Gdy mówimy o tych historiach, no to oczywiście one są jakoś związane z pewnymi epizodami tych lat wojny. Ja dlatego trochę zacząłem od tego 1939 roku, że mam takie wrażenie, że na tę wojnę naprawdę społeczeństwa Europy nie były przygotowane na to, jak ona będzie wyglądała. Znaczy, jak będzie dramatyczna, jak będzie krwawa, ale też i jak bardzo to, co uważaliśmy za naturalne otoczenie nasze, czyli tą całą spuściznę historyczną, ulegnie dewastacji. No, jeśli patrzymy na współczesną Europę, to w bardzo wielu miastach patrzymy, no tu jakiś zabytek został, tam jakiś zabytek został, ale tak naprawdę różne okoliczności II wojny światowej doprowadziły, że tego dziedzictwa kulturowego w całej Europie zniszczyliśmy niewyobrażalną ilość. To jest chyba jedno z najbardziej zastanawiających dla współczesnych pokoleń doświadczeń, które mają, choćby zwiedzając najbardziej prozaicznie miasta, i to zarówno Niemiec, jak i miasta całej pozostałej Europy. Gdy patrzymy na to, to można było wtedy myśleć inaczej. Ja przypomnę, że kiedy zaczęto bombardować otwarte miasta, wydawało się, że opór świata się pojawi. Przypomnę inicjatywę choćby prezydenta Delano Roosevelta, który wyrażał w imieniu Ameryki przerażenie tym, jak zaczęła się II wojna światowa. Odnoszę wrażenie, z przyczyn zarówno wojskowych, jak i politycznych nikt tego wtedy nie powstrzymał.
To znaczy, trzeba sobie postawić, wyjść z pewnego założenia. Ta wojna miała charakter totalny i była na wyniszczenie. Dla Hitlera, który wkraczał do Polski, on miał jasno określony cel i my byliśmy jako Słowianie po prostu jasno zdefiniowani, co z nami ma się stać.
To prawda,
i z naszą kulturą.
Tylko tyle, że chcę podkreślić, że było to pewne odkrycie, że Europa wkroczyła nagle i niespodziewanie w wykres pewnego swoistego neobarbarzyństwa. Znaczy takiego momentu, w którym celem są nie tylko ludzie, ale także cała spuścizna kulturalna, która się znajduje, którą albo niszczymy, albo którą kradniemy i próbujemy przeciwstawić tym ludziom, którzy byli jej twórcami, albo którzy przyczynili się do jej powstania. Czyli mówiąc najkrócej, kradniemy obraz, kradniemy dzieło sztuki i mówimy teraz ono jest niemieckie, czy też potem, że jest na przykład sowieckie.
Rzeczywiście tu jest kilka ważnych wątków poruszonych przez pana redaktora. Jeden z najciekawszych, myślę, dotyczy właśnie ludzi, bo jeżeli zniszczymy przedmioty, zniszczymy zabytki, obiekty, obrazy, rzeźby, to powiedzmy, że to dziedzictwo można odbudować, ale do tego potrzebni są ludzie. Ale jeżeli już zniszczymy ludzi, jeżeli zniszczymy elity, to wtedy powstaje tak naprawdę tak duża wyrwa, której nie da się zasypać no, w sposób bardzo szybki, powiedzmy. To już wymaga nawet nie pokolenia, ale tak naprawdę pokoleń.
Tu mnie korci oczywiście pytanie, na ile była to świadoma decyzja zarówno Hitlera, a jak i potem, jakby to powiedzieć, innych uczestników tej wojny, bo odnoszę takie wrażenie, że w którymś momencie w te nowe barbarzyństwo wkroczyły właściwie wszystkie narody i właściwie nie widziały nic złego w tym, żeby dokonywać tego rodzaju aktów.
Jeżeli mówimy o Stalinie i Hitlerze, no to jakby był to cel czysto polityczny, tak? Oni chcieli się pozbyć tych, którzy mogli inspirować do oporu, chcieli pozbyć się tych, którzy właśnie, w których zasadzała się kultura i duch narodu. To, co tutaj, o czym tutaj Marek wspomniał. Więc bardzo szybko w wielu osobach, które zostały jeszcze wcześniej wymienione, zaistniała świadomość, że musimy ratować. Dlatego tym, ta wystawa się różni, mam nadzieję, pozytywnie od tego, co już zrobiono w tym temacie, bo my chcemy dalej prowadzić dialog, jeśli chodzi o tę wystawę w tym obszarze, że poświęcamy sporo jakby przestrzeni na to, żeby pokazać, jak ratowano, co się starano ratować i co można było uratować.
Gdy mówimy o tym ratowaniu, no to mówimy o ratowaniu właściwie przez okres całej wojny, bo mamy właściwie takich kilka kolejnych paroksyzmów. To jest oczywiście to, o czym wspomniałem, czyli kampania wrześniowa i straty czysto militarne, ale moim zdaniem od samego początku obliczone także na niszczenie i dewastowanie tego kulturowego, narodowego zasobu. Z drugiej strony potem mamy okres gwałtownego rabunku i też równocześnie okres przekształcania polskich miast w, mówiąc najkrócej, podzielone murami sektory dla poszczególnych nacji, które mają być eksploatowane gospodarczo i które mają być degradowane cywilizacyjnie. Jeśli mówimy o na przykład Warszawie czy Łodzi, to odnoszę wrażenie, że to, co się dzieje, kiedy wytycza się getta, kiedy z kolei dla ludności polskiej przeznacza się tylko określone zajęcia i możliwości cywilizacyjne, to odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z tym rodzajem degradacji.
To na pewno, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że Niemcy wprowadzili specjalne przepisy w zakresie również rozpowszechniania kultury polskiej, zarówno jeśli chodzi o przedstawienia teatralne, jak i inne aktywności.
Uznali, że istnieje kultura wyższa dla Niemców i jest kultura niższa tylko i wyłącznie dla narodów podbitych.
Tak, ograniczali się raczej do, nie wiem, czy tutaj będzie to ten kolokwializm dość adekwatny, ale do takiej prostej, najprostszej, że tak powiem, ludycznej rozrywki.
Wróćmy w takim razie do tych, którzy próbowali się temu przeciwstawiać. Czy to było tak, że polskie elity mogły miały jakąkolwiek możliwość, nie wiem, zajęcia stanowiska, bo przypomnijmy, że zostały także zepchnięte na margines w takich działaniach, jak chociażby to, co spotkało krakowskich profesorów, którzy próbując rozpocząć działalność uniwersytetu zostali aresztowani i umieszczeni w obozach koncentracyjnych, jak represje wobec w ogóle całej polskiej elity w tym czasie.
Z drugiej strony właśnie mamy profesora Lorenza, który jest właśnie taką postacią przekrojową, przynajmniej tak ją pokazujemy w naszej narracji. Jest to przykład osoby, którą Niemcy wykorzystali dosyć instrumentalnie. On miał po prostu zarządzać Muzeum Narodowym w Warszawie w okresie okupacji, dlatego był potrzebny, więc nie zginął, możemy powiedzieć, ale to umożliwiło uratowanie bardzo wielu cennych zabytków, zbiorów. Też warto przypomnieć, że profesor Lorenz zajmował się między innymi tworzeniem inwentarzy, spisów, które później tajnymi drogami powędrowały do rządu londyńskiego. Tam czekał na nie już profesor druga wybitna postać, profesor Streicher, który to notował i to stało się podstawą do wydania, no takiej wręcz monumentalnej, a biorąc pod uwagę, monumentalnej pracy, a biorąc pod uwagę, że w jakich okolicznościach to powstawało, czyli w okresie okupacji, kiedy tak naprawdę nie mieliśmy bardzo łatwej drogi do uzyskiwania informacji, powstała praca Straty Kultury Polskiej, gdzie tak naprawdę otrzymaliśmy dzieło, które stało się znakomitą bazą do późniejszych powojennych działań rewindykacyjnych i to też pokazuje tak naprawdę, jak ci ludzie, którzy poświęcili się ratowaniu dziedzictwa, jak potrafili daleko patrzeć do przodu. Powiem,
choć ja przypomnę, że tutaj jest pewien wątek kontrowersyjny, który tak naprawdę wtedy funkcjonował.
To prawda.
Że z jednej strony, mówiąc najkrócej, współdziałając z okupantami, możemy się przyczynić do rabunku owych dzieł, ale tylko wtedy jesteśmy w stanie, mówiąc najkrócej, wiedzieć, co się z tymi dziełami dzieje i tylko wtedy możemy się przyczynić do ich uratowania, bo często była to taka alternatywa, albo te dzieła ulegną zniszczeniu, albo zostaną zrabowane.
No, to był jedyny sposób, żeby wniknąć w strukturę administracji zaprowadzonej przez okupanta, żeby mieć świadomość, co okupanta interesuje i spróbować się zastanowić, jak można to ratować. I dzięki temu inwentarzowi przynajmniej zbudowano pewien obraz, pewną świadomość, czego należy później szukać lub co należy zrobić, żeby to odzyskać. Podobnym kasus jest w przypadku Zamku Królewskiego.
Tak. I tutaj też dotykamy materii nieostrości terminu dziedzictwo utracone. Co to znaczy utracić dzieło? Jeżeli ktoś je od nas, nam ukradnie, jeżeli dokona aktu grabieży, to dziedzictwo jeszcze istnieje. Czyli jest w przyszłości szansa, że możemy to odzyskać. Jeżeli on to zniszczy, to już jest niestety utracone na wieki wieków.
Dlatego tak ważny dla nas jest też projekt ministerialny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który cały czas tworząc bazę strat, cały czas stara się odzyskać to, co nam zrabowano w okresie II wojny światowej, czy to, co zaginęło. I my też to prezentujemy na wystawie.
Tak,
i też się włączamy aktywnie jakby w pomoc w próbie odnalezienia poszukiwanych nadal dzieł.
Rzeczywiście ten motyw bazy strat wojennych Ministerstwa Kultury wykorzystujemy do stworzenia takiej wielkiej, monumentalnej ściany, na której zadrukowujemy właśnie pozycjami z tej listy. Ona jest o tyle ciekawa, że sama w sobie prezentuje, czy oddaje tak naprawdę wielkość tych strat. My to jeszcze potęgujemy takim zabiegiem polegającym na tym, że ta ściana będzie rzucała typograficzny cień na ściany, co tak naprawdę jeszcze powiększy tą skalę. I jeżeli mówimy jeszcze o tej nieostrości pojęcia utracone, to sama baza już jest właśnie takim przyczynkiem do dyskusji, bo z jednej strony mówimy tutaj o dziedzictwie utraconym, enumerujemy poszczególne obiekty. Często są to obiekty, których w żaden sposób nie da się zidentyfikować, ale z drugiej strony jest to też przejaw działalności, która ma na celu właśnie ratowanie. Nie tylko dla pamięci, żeby pokazać, że coś takiego było, ale też w wymiarze takim bardzo praktycznym, bowiem wiele dzieł z ministerialnej listy udaje się odzyskać. I tutaj chociażby najlepszym przykładem jest słynna pomarańczarka Gierymskiego, którą eksperci z Ministerstwa Kultury odzyskali, która dzisiaj jest w naszych zasobach.
No tutaj ja odnoszę takie wrażenie, że pojawia się zupełnie nowy wątek, który zresztą na przykładzie tych dzieł sztuki pokazuje, no tak naprawdę często nie tylko już kwestie wydarzeń wojennych, ale też i, mówiąc najkrócej, losy Europy i świata po II wojnie światowej. Los często tych obiektów, które z rąk rabujących te dzieła sztuki nazistów trafiały często, no mówiąc najkrócej, na przykład do zupełnie innych ludzi i przez wiele rąk trafiają dopiero na jakąś aukcję, na której udaje się je zidentyfikować. Często te losy są, mówiąc najkrócej, też symbolicznym pewnym odtworzeniem tego wszystkiego, wszystkiego, co działo się przez minionych 50-60 lat, pokazujące też, no mówiąc najkrócej, skutki nieobecności Polski do 89, tak naprawdę w tym uczestniczeniu w losach świata i uczestniczeniu w pewnym podmiotowym staraniu się o to, abyśmy te dzieła odzyskali, choć przypomnę, że też zasługi choćby tych samych osób w okresie powojennym w tych próbach odzyskania dla PRL-u, ale jednak dla Polaków,
co
jest też bardzo ważne i co też warte podkreślenia.
To znaczy my o tym nie zapominamy na naszej wystawie i tutaj jeśli chodzi o ołtarz Wita Stwosza i działalność profesora Karola Estreichera, zresztą mamy dość ciekawy eksponat, który prezentujemy na naszej wystawie, bo jest to kurtka, w której się poruszał, to ten wątek też wraca, bo musimy pamiętać, że ta historia tego dziedzictwa zaczyna się już wtedy. Powstaje wtedy wystawa Warszawa Oskarża. Nie powiem, że była ona dla nas czystą inspiracją, ale była pewnym takim punktem, który pokazał, jak wtedy na to patrzono i też fakt, że ta wystawa była prezentowana w wielu miejscach na świecie. Że to było bardzo, myślę, bardzo istotne tutaj w tym kontekście.
Oczywiście warto też podkreślić pewną dynamikę tego, co działo się w czasie II wojny światowej. Ja zacząłem o tym mówić, mówię o kampanii wrześniowej, mówię o okresie rabunków. Tutaj zresztą też warto podkreślić, że my mówimy często tylko o obiektach muzealnych, które zostają ukradzione. Tak naprawdę też obywatele polscy, notabene różnej narodowości, ponosili straty indywidualne. My często o tym zapominamy, ale to jest też utracenie owej spuścizny kulturowej, która w tej międzywojennej Polsce funkcjonowała i działała. To jest także owa strata, to jest także świat utracony. Kontakt z tymi dziełami sztuki, które znajdowały się na czyjejś ścianie, jest równie dramatyczny, jak tak naprawdę utracenie jakiegoś obrazu, które znajdowało się w niewielkim muzeum.
Nie zapominamy o wrześniu 39, bo mamy na wystawie, prezentujemy obiekty z Wielunia między innymi. Natomiast jeżeli mówimy o tej wielokulturowości, wielonarodowości, jeśli chodzi o Polskę przedwojenną, to nie zapominamy o Holokauście i prezentujemy to przez pryzmat przedmiotów, które zostały przekazane na przechowanie rodzinie polskiej przed pójściem do getta. Są to prozaiczne przedmioty, są fragmenty, elementy pozostałości serwisu kawowego w Krzemieńcu. Jeśli chodzi o Tatarów, też o nich nie zapominamy tutaj na tej wystawie i też pokazujemy obiekty związane z ich dziedzictwem, ich obecnością w naszej przestrzeni kulturowej okresu międzywojny.
Ja przypomnę, że my dzisiaj rozmawiamy w kontekście wystawy, która rozpocznie się już za chwilę, bo za pół godziny w Muzeum II Wojny Światowej. Dziedzictwo utracone. Osoby, które, że tak powiem, przyczyniły się do tego, bo w gronie kuratorów tej wystawy znajdują się moi goście, czyli Bartłomiej Garba i Marek Zambrzycki. Bardzo Wam dziękuję za udział w pierwszej części programu, ale za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę też porozmawiamy o stratach wojennych w drugiej części wojny, bo mnie się wydają one często niezwykle dramatyczne i tu już nie myślę tylko i wyłącznie o dziełach sztuki, ale też i o tym, co dla nas historyków jest niezwykle ważne, czyli takich stratach związanych z dokumentami, z materiałami rękopiśmiennymi. Powstanie warszawskie, czyli taki drugi traumatyczny epizod dziejów Polski w czasie II wojny światowej, akurat w tej dziedzinie przyczynił się do zupełnie dramatycznych strat i to jest ten moment zresztą, gdzie po raz kolejny rola profesora Lorenza już kiedy Warszawa była sukcesywnie palona przez Niemców, także znowu się pojawia. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Słociński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Bartłomiej Garba i Marek Zambrzycki z Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawiamy o rozpoczynającej się już bardzo niedługo wystawie Dziedzictwo Utracone. Rozmawialiśmy o pewnych okolicznościach, w których Polska i Polacy tracą rzeczy, które na naszą narodową spuściznę mają ogromny wpływ. Mówimy i zarówno o dziełach sztuki, jak i o tym wszystkim, co przyczynia się do tego, no, że jesteśmy kim jesteśmy. Mówiliśmy o rabunkach czasów wojny. Myślę, że do tego wątku jeszcze będziemy wracać. Ale też chcę powiedzieć o Powstaniu Warszawskim, czyli takim traumatycznym doświadczeniu, kiedy to zostaje zniszczone miasto z jego zasobami cywilizacyjnymi, ale też i z ogromną częścią niezwykle ważnej spuścizny materialnej, która odgrywała w polskich dziejach ogromną rolę. Ja przypomnę często, że historycy, którzy zajmują się dawnymi dziejami Polski, mówią, no były takie dokumenty, ale spłonęły w Powstaniu Warszawskim. Był taki pamiętnik, ale ostatni raz widziano go przed Powstaniem Warszawskim. To jest dramatyczna utrata dla polskiej historii, dla polskiej spuścizny i dla tego wszystkiego, kim dzisiaj jesteśmy.
Rzeczywiście, zniszczenia z okresu Powstania Warszawskiego były naprawdę potężne. Jak czytamy chociażby wspomnienia profesora Lorenca, to naprawdę są to relacje no, niezwykle przejmujące. Gdy czytamy, jak z szuflad, z szaf, z biurek są wyciągane i rozrzucane różnorodne odbitki fotograficzne, stare ryciny, gdy niszczone są przezrocza, gdy obrazy tak naprawdę służą chociażby do kładzenia podłogi, żeby żołnierze powiedzmy nie moczyli sobie butów. Są to naprawdę wstrząsające momenty.
Gdy mówimy o tych momentach historii Polski w okresie Powstania Warszawskiego, to to jest też moment, kiedy mamy do czynienia z, no właśnie, owymi stratami, ale też i bardzo dramatycznymi próbami ratowania, bo często ta ekipa profesora Lorenza znajduje się właśnie wtedy, w tym momencie, w którym może powiedzieć, zabierzcie to, ukradnijcie to do Niemców, ale dzięki temu istnieje jakiś cień, że zostanie to uratowane. Nie palcie tego w tym miejscu, nie niszczcie do końca. Choćby wasza kradzież jest lepsza niż to, co spotyka te rzeczy, które dzieją się w tym momencie w Warszawie.
No to pokazuje, ukazuje dramaty z tej sytuacji. To tak jak, ja bym to porównał troszeczkę do dużej katastrofy drogowej, kiedy jest kwestia tego, jak i kogo w pierwszej kolejności ratować. I tutaj, no niestety, tak czasami takie analogie przychodzą do głowy. Więc dobrze, że profesor Lorenz miał tą możliwość nawet w tym dramatycznym momencie, żeby próbować jeszcze coś z tego miasta.
Choć czasami ją sobie uzurpował, jak pamiętam tę książkę. Czasami tak. Wmawiał niemieckim różnego rodzaju urzędnikom czy żołnierzom, że są oni tu służbowo, a w rzeczywistości to służbowo oznaczało po prostu ich ogromną determinację, żeby wyjechać do tej palonej Warszawy i jeszcze coś uratować.
Tak, natomiast mówię, w tej sytuacji, w jakiej on się znalazł i w tych okolicznościach, jakie temu towarzyszyły, to każda próba, każda forma ratowania no, zasługuje na podziw. Tak, nie wiem, czy kolega tu się ze mną zgodzi, ale...
Oczywiście, też warto podkreślić to, że profesor Lorenz nawet nie zawahał się przed podjęciem negocjacji z okupantem i dzięki temu, dzięki właśnie powiedzmy w cudzysłowie pójściu na jakiś kompromis czy chęci dogadania się, mieliśmy słynną akcję pruszkowską, dzięki której udało się uratować wiele bezcennych zbiorów, między innymi zbiory po Cypranie Kamilu Norwidzie, więc tak naprawdę dzięki tej takiej gotowości na kompromis mieliśmy bardzo dużo później owoców.
Wróćmy w takim razie do waszej wystawy. Ja chcę się jeszcze spytać, co tak naprawdę zobaczymy, bo już za chwilę zapraszamy, więc trochę poreklamujcie to, co będziemy mogli na wystawie zobaczyć i o czym tak naprawdę potem dyskutować.
Wydaje mi się, że najważniejsze, co jest w tej wystawie, to to, że składa się z wielu nieoczywistości. Sama w sobie porusza bardzo wiele wątków i płaszczyzn. Jej główne osie zasadzają się właśnie w utracie i ratowaniu. Tutaj nawiązujemy do toposu Arki, miejsca, gdzie staramy się chronić, gdzie staramy się zabezpieczyć te przedmioty, kiedy dookoła toczy się wojna i kiedy permanentnie i w dużej ilości są one niszczone, wywożone, kradzione. Zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ dziedzictwo ma na naszą kulturę i co ciekawe, pokazujemy wątek odradzającego się państwa polskiego i tego, jak zaczyna dbać o swoją kulturę, jak tworzone są wystawy pokazywane w miejscach, takich jak Berlin, czy w sowieckiej Rosji, gdzie przyszli okupanci mają okazję zobaczyć nasze dziedzictwo, które za parę lat będą eksplorować, eksploatować, niszczyć, wywozić i tworzyć z niego własny użytek.
Dla mnie najważniejsze w tej wystawie jest to, że ta ekspozycja jest takim wielkim pytaniem o tak naprawdę kształt naszej tożsamości i o to, kim dzisiaj jesteśmy, 80 lat po wybuchu II wojny światowej, 30 lat po upadku komunizmu, który w wyniku tej wojny został nam narzucony i właśnie to, jak ta tożsamość dzisiaj wygląda w związku z tym, co wówczas tak naprawdę
czyli mówiąc najkrócej, o ile jesteśmy gorsi, dlatego żeśmy nie mieli tego dziedzictwa?
Nie do końca, bo tak naprawdę można patrzeć na to przez pryzmat, powiedzmy, zagrożeń, a można patrzeć przez pryzmat szans. Jeżeli tak naprawdę coś tracimy, to jest to szansa na to, żeby naszą kreatywnością, naszą pracą, naszą determinacją odbudowywać wszystko, tworzyć nowe zasoby dziedzictwa i tak naprawdę iść do przodu, mając oczywiście w pamięci to, co działo się wcześniej.
Gdy mówimy o tym utraconym dziedzictwie, to oczywiście tym pierwszym skojarzeniem jest to, o czym żeśmy głównie dzisiaj rozmawiali, czyli tak naprawdę działalność Niemiec nazistowskich podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. No ale pewną drugą nieoczywistością jest też opowieść o tym, co zrobiła Rosja sowiecka w latach 39-41 na polskich Kresach. No i też, mówiąc najkrócej, co zrobiła Armia Czerwona, formalnie wyzwolicielka Polski po roku 44. Pewnym paradoksem jest to, że mówiąc najkrócej, polska kultura jest uboższa także o te zdobycze.
Tak, nie zapominamy o tym na tej wystawie. Tu jest ten wątek odgławiania, jeśli chodzi o elity, ten pierwszy okres, o którym pan wspomniał, i on wybrzmiewa na wystawie. Potem nie zapominamy o działalności oddziałów trofejnych, które czyściły teren z wszystkiego, począwszy od prozaicznego zbierania całych pól ziemniaków i zboża po wywóz najcenniejszych dzieł, które trafiali na swojej drodze. Ale też ten okres wcześniejszy to pozbawianie majątków. To jest, i to też nad tym się zastanawiam na tej wystawie, to jest degradacja czy wyniszczenie elit i w tym ziemiaństwa. Kończy się pewien model społeczny, który zostaje przypieczętowany sytuacją polityczną, geopolityczną, w jakiej znalazła się Polska po 1945 roku.
I tu w zasadzie znowu pojawia się profesor Lorenz, jedna z naszych postaci przekrojowych, której przed wkroczeniem Armii Czerwonej, czy też zaraz po, udało się uratować chociażby dobra Radziwiłłowskie, Nieborów, Arkadię. Więc tak naprawdę profesor Lorenz ratował nasze zbiory, nasze dziedzictwo i przed jednym okupantem później los dał mu szansę też ratowania tychże zbiorów przed naszym drugim okupantem.
Gdy mówimy o tym, co zobaczymy na wystawie, to też chciałem powiedzieć o takim wątku pomorskim, bo to jest dwutomowa faksymila Biblii Gutenberga, która będzie u Was, jak rozumiem, na wystawie, a która przypomina o tym, co znajduje się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.
Tak, staraliśmy się w ogóle, podejmując pracę nad wystawą, nie zapominać o naszych kolegach z innych muzeów i o naszym regionie. I tutaj dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum w Pelplinie będziemy mogli podziwiać tą Biblię plus jeszcze jedną rzeźbę średniowieczną, którą też prezentujemy. No i przy tej okazji oczywiście postać księdza Litkę.
Czyli osoby, która uratowała to dla nas.
No dla nas, tak. Dla nas. I dzisiaj dzięki temu my oraz nasi goście, nie tylko tutaj z kraju, ale i za granicy, bo musimy podkreślić, że muzeum odwiedza około 30% to są goście z zagranicy, będą mogli zapoznać się z tym, ponieważ wystawa jest dwujęzyczna, co jest bardzo istotne.
Gdy mówicie o tej wystawie, znaczy na ile, wracając do na przykład przybywających do muzeum ludzi, którzy przyjeżdżają z bardzo różnych stron świata i to paradoksalnie i z Niemiec, i z Rosji, z dziesiątków innych krajów. Na ile tak naprawdę historia Polski, tych doświadczeń Polski z okresu II wojny światowej mówiąc najkrócej, jest znana na świecie. Na ile tak naprawdę misją muzeum jest także opowiedzenie pewnych nieoczywistości związanych z polskim doświadczeniem II wojny światowej. No, ten wątek jest oczywiście ważny, ale myślę, że tych wątków, które moglibyśmy przy tej okazji przytoczyć, jest znacznie więcej. Świadomość na przykład tego, że Polska była okupowana zarówno przez Niemcy, jak i Związek Sowiecki, jest zupełnie nieoczywistą prawdą dla ogromnej części mieszkańców Europy Zachodniej. Paradoksalnie także odnoszę wrażenie, nie mają o tym zielonego pojęcia mieszkańcy dzisiejszej Rosji.
To jest prawda, co pan mówi, że wiele osób nie ma tej świadomości, nawet trudno sobie jakby to uświadomić, jaka ta perspektywa jest. Natomiast wydaje mi się, że zarówno poprzez wystawę główną, jak i właśnie takie wystawy, jest to szansa, żeby zwracać na to uwagę, żeby uświadamiać, że rok 39 to jest jeden rodzaj okupacji, bym tak to nazwał, potem jest przełom roku 41, potem jest powrót frontu sowieckiego, więc możemy uzmysławiać i powinniśmy, jak te dwa żywioły zbrodnicze się przetoczyły przez nasz kraj. I tu się zgodzę, no, to jest trudna rzecz do zrobienia, ale warto, bo ludzie się interesują.
A jak patrzymy na właśnie owe dziedzictwo utracone, czyli na taką świadomość tego, jak ogromne cywilizacyjne, kulturowe straty poniosły narody takie jak naród polski w czasie II wojny światowej, na ile tak naprawdę właśnie ludzie przybywający z różnych stron świata mają świadomość tego zubożenia świata po II wojnie światowej i zubożenia choćby takiego społeczeństwa jak społeczeństwo polskie?
Ja myślę, że tak naprawdę nawet my nie mamy świadomości, jak wiele straciliśmy. Pamiętajmy, że nawet na tej naszej największej, tak naprawdę w Europie, na największej w Europie wystawie narracyjnej, tematyce utraty dóbr kultury nie zostało poświęcone, no powiedzmy, dostatecznie dużo miejsca. Oczywiście ta wystawa jest tak duża, że powiedzmy uzupełnianie jej o dodatkowe elementy mija się z celem, aczkolwiek tutaj trzeba podkreślić, że właśnie temu służą wystawy czasowe, żeby poruszać te dodatkowe wątki i uzupełniać naszą wystawę, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej tożsamości, do tego, co tak naprawdę dzisiaj nas buduje, konstruuje. To, co miało miejsce wówczas, ma na nas olbrzymi wpływ. Chociażby możemy wziąć wytyczne rządu generalnego gubernatorstwa i tam chociażby czytamy, że nie ma dziś żadnych powodów ku temu, aby całkowicie tłumić wszelkie objawy własne życia kulturalnego Polaków. Jeśli nosi ono charakter prymitywnej rozrywki, starostowie mogą na nie zezwalać. I teraz powstaje pytanie, czy to, co miało miejsce wówczas, jaki to może mieć wpływ? Oczywiście, wpływ ma coraz mniejszy. Profesor Wojciszke, który jest ekspertem w zakresie badania traum wojennych z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla tak naprawdę, że dzisiejsze pokolenia Polaków, aby całkowicie pozbyć się tego wpływu II wojny światowej na nas dzisiaj, muszą tak naprawdę wydać 3 pokolenia, licząc od roku 89. Więc ten wpływ jest bardzo duży. Bardzo łatwo jest sobie ten wpływ uświadomić, kiedy wyobrazimy sobie, że tracimy książki, zabytki, biblioteki, ale pozostaje jeszcze ten wpływ na psychikę. Więc tak naprawdę ten wpływ na kulturę, na to, że powiedzmy kolejne pokolenia elit, kolejne zastępy elit nie mogły tak naprawdę w sposób naturalny rozwijać swojego narodu, to tak naprawdę ma na nas wpływ, chociaż nie jest tak naprawdę wymierny.
No myślę, że przy okazji tej wystawy będziemy mieli okazję z pewnością o tym podyskutować. Zapraszamy już za chwilę. Dziedzictwo utracone w Muzeum II Wojny Światowej. Moi goście Bartłomiej Garba i Marek Zambrzycki rozmawiali o tej wystawie, ale myślę, że nie tylko. Bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. No i za to mimowolne zaproszenie na wystawę. Myślę, że wszyscy się tam spotkamy. Do zobaczenia.